Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura, a w naszym studiu dwóch autorów zaskakującej w dużej mierze konceptualnej książki wydanej właśnie w takiej serii wydawnictwa H-Art. A są to Tomasz Sikora i Artur Sobiela, którzy zupełnie benedyktyńską pracę wykonali. Książka nosi tytuł Narodowy Spis Zespołów. Oczywiście należy się pewne wyjaśnienie. W owym spisie nie znalazły się wszystkie zespoły i to z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że celowy dobór autorów, czy właściwie pewnych zbieraczy, kompilatorów, jak sami siebie określają, jest w pewnej mierze arbitralny i wrzucili do tego obszernego wydawnictwa zespoły alternatywne, a drugi taki, że to właściwie taka nieustająca work in progress. Dzień dobry panom.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Powiedziałem, że benedyktyńska wręcz praca i rzeczywiście wydawnictwo wygląda imponująco, bez mała 240 stron, rzeczywiście listy utworów, zespołów, przepraszam, alternatywnych. Jak długo panowie pracowaliście nad tym, żeby zebrać to wszystko? Jaki był klucz doboru? Bo słowo alternatywne jest pojemnym terminem.
Pracowaliśmy, można powiedzieć, za krótko, ponieważ nad taką work in progress właśnie, no to w zasadzie każdy czas byłby nieograniczony. To zależy, pewne ramy stworzyliśmy rok, dwa lata temu, ale takie tak naprawdę ostatnie parę miesięcy to było pewne, no to była ta już stricte taka praca, która stworzyła całą książkę, bo też wtedy dostaliśmy zielone światło, że ta książka wyjdzie, tak, no pewne rzeczy były w zawieszeniu po prostu. A klucz doboru jest taki, no jest pojęcie alternatywności w muzyce, które jest różnie definiowane. No my tam zaznaczyliśmy we wstępie książki, co się w niej mieści. No często jest to zawężane do pewnych gatunków, które są no tylko uważane za alternatywne, jak na przykład no przede wszystkim dominacja muzyki punk rockowej, powiedzmy jakichś form niekiedy awangardowych, prawda, a tu chcieliśmy tak maksymalnie to rozszerzyć, czyli są te wszystkie gatunki uznawane za alternatywne, ale też rozmaite inne nisze, które często są pomijane z tych czy innych względów. No dochodzi do tego, że rozpiętość jest taka, że mamy od zespołów, powiedzmy, chrześcijańskiego metalu do nagrań field recording, prawda, które są po prostu nagraniami terenowymi, przetworzonymi i też doczekały się w Polsce teraz na przykład no już reprezentacji w postaci wytwórni, które wyłącznie wydają field recording, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także staliśmy się w paradygmacie takim maksymalnie rozszerzającym i bez uprzedzeń. To znaczy bez uprzedzeń stylistycznych, ale one są zakreślone i są bardzo szerokie, ale też bez uprzedzeń jakichś tak natury, załóżmy, ideologiczno-politycznej, czy też w każdą stronę. W każdą stronę, żeby to było jasne.
Tak, sami panowie wspominacie w obszernym dość wstępie do tego wydawnictwa, że rzeczywiście wrzucone to są zespoły takie, które bardzo często też są marginalizowane właśnie z perspektywy czysto ideologicznej i oczywiście jest to w jakiś sposób zrozumiałe ze względu na pewne treści, które niekoniecznie mieszczą się w takim ogólnym dyskursie społecznym. A jednak stwierdziliście, że postanowicie je tam wrzucić, bo to, rozumiem, jest pewnego rodzaju inkluzywność dla odmiany.
To znaczy ja wytłumaczę też może, jaki cel ma ten zabieg. No, alternatywność jest rozumiana zazwyczaj przez ludzi, badaczy i odbiorców, rozumiana dość afirmatywnie. To znaczy, że no jest coś alternatywne, no to jest powiedzmy dobre, jest lepsze od czegoś, prawda? Taka jest dorozumienie pewne, że zajmujemy się tutaj jakby trochę wyższą formą kultury, czy bardziej powiedzmy wymagającą, czy bardziej poszukującą. A chodzi o to, że w takim paradygmacie nie można odmówić alternatywności również zjawiskom tym właśnie marginalnym, które tam dosyć szeroko wymieniliśmy w kilku czasami przymiotnikach też je określiliśmy, bo to nie są tylko te zespoły tak zwane kontrowersyjne ze względów politycznych, ale różne takie zjawiska, które nie mieszczą się po prostu kategorialnie, czy to stylistycznie, czy to jakoś są po prostu jakimiś takimi tworami, które są zupełnie poza kategoriami, ale jednak są alternatywne. I trzeba, żeby oddać spektrum zjawiska, całość, masowość tego zjawiska, no bo jak widzimy, no nawet w tej książce, której, gdzie my uważamy, że pewnie gdybyśmy mieli więcej czasu, to byśmy drugie tyle stworzyli, chociaż no jest tu dużo, ale jakby mamy świadomość, że to jest, że nie wiemy jeszcze, jak wiele jeszcze można by dopisać, no to, to po prostu no widać tą skalę. Trzeba widać też wtedy proporcje, prawda, tych rzeczy, ile ich jest, widać pełnię spektrum, taką całą różnobarwność tej palety. Taką można powiedzieć, wręcz tęczowość dosłownie, ale która jest bardzo rozumiana i zawiera zjawiska pozytywne i bardzo negatywne i po prostu wszelakie.
I to zarówno rozumiem pod kątem nie tylko ideologicznym czy politycznym, ale także i jakościowym.
Tak, przy czym tutaj ja bym chciał dodać, że pewne gatunki są dosyć dobrze opisane. Mam tu na myśli ogólnie metal. Jak mówię metal, to myślę tutaj o wszystkich jego odmianach, od heavy po death, black metal i punk. Myślę, że też jest w Polsce dobrze opisany. Natomiast duża część tej pracy to była rzecz zupełnie, myślę, nie wiem, może to zabrzmi jakoś nazbyt... No nie chcę, żeby to zabrzmiało patetycznie, ale prekursorskie. Na przykład chociażby te wspomniane nagrania Field Recording. Nie wiem, czy ktoś w Polsce robił taką kompilację. No ja nie słyszałem, także no to jest rzecz, myślę, że którą warto podkreślić tutaj.
Istotne chyba i godne podkreślenia jest to, że rzeczywiście te gatunki, o których pan wspomniał, czyli głównie punk i metal, mają taką dość, powiedziałbym, ortodoksyjną, w cudzysłowie, fanbazę, która rzeczywiście wymienia się szeroko bardzo informacjami. Natomiast chyba jest jeszcze jedna przeszkoda i nie wiem, czy panowie na nią natrafiliście, mianowicie te gatunki, które rzeczywiście są marginalne albo powiedzmy niepoprawne politycznie z różnego względu, one chyba się hermetyzują same w sobie po prostu i ten obieg jest dość zamknięty. Czy trafiliście na takie bariery, które musieliście pokonać przy okazji tworzenia tej kompilacji?
Tak, no black metalowcy są bardzo hermetyczni i na przykład trafiłem na taki zespół, kiedy otwarcie człowiek stojący za takim one man bandem mówił, że nie chce podawać z jakiej miejscowości, nie chce być kojarzony z miejscem pochodzenia i w ogóle z niczym. No ja powiedziałem, że oczywiście przyjmuję to do wiadomości, nawet cenię i nie ciągnąłem tematu. I generalnie miałem jeszcze jeden taki przypadek. To mówię o zespołach, z którymi się po prostu kontaktowałem, gdyż nigdzie w żadnych zasobach nie byłem w stanie znaleźć, skąd pochodzą. No i dowiedziałem się pewnie, z czego to wynika.
Dochodzimy do momentu, w którym wypada zapytać o kryteria, które zastosowaliście panowie w tym wydawnictwie. Dlatego bowiem, że oprócz katalogu stricte nazw zespołów, obok owych nazw, w lwiej części rzeczywiście, rozumiem, że to wynikało z albo wprost odmowy, albo ewentualnie problemów z dotarciem w istocie do tego, skąd pochodzi dany zespół, jest miasto, względnie czasem zawężacie to rzeczywiście do jakiegoś jeszcze mniejszego środowiska typu dzielnica. I teraz właściwie pytanie, dlaczego akurat te dwa kryteria, czyli nazwa plus miejsce?
Nazwa jest oczywista, bo jest bazą do w ogóle jakichkolwiek rozważań, natomiast no stylistykę to sobie każdy może sprawdzić. Zresztą stylistykę jest ciężko określić, że byłoby to w zasadzie niemożliwe do tych kilkunastu tysięcy nazw każde opisać, niektóre zespoły łatwo opisać stylistycznie, inne w ogóle nie ma możliwości ich opisu stylistycznego. Natomiast miejscowość służy trochę innym celom, bo ma na celu zerwanie z takim centryzmem dotychczas panującym. Czyli z jednej strony mamy duże ośrodki miejskie, no, takie jak Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, gdzie no, ogólnie Górny Śląsk, gdzie mamy naprawdę setki zespołów, gdzie wiadomo, że to były wielkie bazy od lat i są dalej to bazy, jeszcze w tych czasach coraz bardziej się to przenosi do miast. Natomiast przez lata, przede wszystkim 80., 90. i gdzieś do progu XXI wieku, ta twórczość tak zwana alternatywna, o bardzo różnej, bo jakości była też mowa, o bardzo różnej jakości, niekiedy znakomitej, ale niekiedy też total bardzo wątpliwej, ale to jakby my tego nie oceniamy, no była, mieściła się w, też była bardzo żywa w miastach, no takich powiedzmy o skali powiatowej. I niektóre z tych miast rzeczywiście w kręgach kultowych zyskały duże znaczenie, jak na przykład Nowy Targ dla powiedzmy sceny hardkorowej, punkowej, czy Sosnowiec dla sceny ska, ale też hardkorowej i tak, i Zambrów dla sceny hardkorowej, tak, i czyli takie miasta właśnie, no, no Sosnowiec jest już dużym miastem, a powiedzmy Nowy Targ i Zambrów, no są właśnie miastami powiatowymi, zresztą położonymi też nie w centralnych rejonach Polski. I trzeba było powiedzieć, żeby pokazać tą skalę, oderwać z tym, zerwać z tym właśnie Warszawo, Wrocławio, wielkomiejskim centryzmem i pokazać, że zjawisko było naprawdę masowe i niekiedy właśnie ośrodki tego rodzaju, no były wręcz, no też bazą dla setek, no dziesiątek, ale niekiedy nawet setek zespołów i wiele z tych zespołów rzeczywiście przetrwało próbę czasu, ale to już jakby zostawiamy też ocenie czytelników, słuchaczy, fanów muzyki, ale wiele lat było to niedocenione i wiele publikacji dalej, oczywiście są ludzie zainteresowani, to oni już dawno zerwali z tym centryzmem, ale wiele publikacji takich głównego nurtu, które dotyczy muzyki alternatywnej w Polsce, dalej się koncentruje na tych postaciach. No teraz przed chwilą wyszła książka o wrocławskiej scenie muzycznej. Są książki Rafała Księżyka, które są no bardzo centryczne jednak, mimo że ja je uznaję jakościowo, prawda, i wiele innych publikacji, no, prawda, o Trójmieście, prawda, o wielu, wielu scenach, filmy, prawda, kręcone na przykład o punk rocku wrocławskim, ale to dalej jest ciągłe przypominanie tych, tej bazy takich, no powiedzmy setki tych samych rzeczy. O Łodzi wyszła książka o punku z Łodzi i a mniej jest takiego jednak cały czas takiej rekapitulacji dotyczącej właśnie tej twórczości z miast małych, miasteczek. Są też zespoły działające na wsiach, które tu są wymienione i one autentycznie działają, prawda, i działały bądź działają i na pewno są, często są bardzo zaskakujące, jeżeli chodzi też o różnego rodzaju dokonania muzyczne i to ma na celu po prostu taką pełną demokratyzację. To znaczy, żebyśmy to zjawisko potrafili ocenić...
Ale nie na siłę.
W sposób pełny. Tak, tak, no bo, znaczy, bo przecież my nie jakby narzucamy kryteriów jakościowych. Właśnie o to chodzi. To jest właśnie to kryterium, znaczy to jest to zebranie tego materiału, który też jest jakby bazą do pewnej analizy i tylko wskazówki dajemy we wstępie, co my chcieliśmy osiągnąć, ale przecież wiele osób może te dane interpretować na swój sposób.
Właśnie jest jedna rzecz, której mi bardzo brakuje, ale to jest, broń Boże, nie zarzut do panów. Mianowicie, żeby ta książka była interaktywna, bo kiedy czytałem wasze słowo wstępu i kiedy przeglądałem, bo trudno zapoznać się z treścią tej książki, czytając ją tak jak beletrystykę, to jest zrozumiałe. Natomiast kiedy przeglądałem rzeczywiście moc zespołów i moc miast, miejscowości i wsi, z których one pochodzą, to od razu w głowie zaczęło mi się rodzić pytanie, jak mogłaby wyglądać mapa Polski z takimi naniesionymi skalami, gdzie te ośrodki rzeczywiście były bardzo kwitnące, gdzie one się powiększały i od razu pomyślałem o tym, że chciałbym tę książkę mieć w Excelu po to, żeby móc zobaczyć, jak to wygląda po przestawianiu kryteriów, czyli na przykład, gdzie tych zespołów jest najwięcej. Oczywiście podejrzewam, że to będą duże miasta, ale z drugiej strony później dostajemy jakiś obraz, z którego zupełnie nie zdajemy sobie rzeczywiście sprawy.
No, myślę, że jakby ktoś miał ochotę zrobić z tego taką mapę interaktywną, to bardzo proszę. Myślę, że jest wiele zresztą możliwości zrobienia czegokolwiek z tą książką, łącznie, nie wiem, ze spaleniem. Także
no, jesteśmy przed zimą, więc no tak, wiecie, tak, panowie, tak, może tak, to wiemy, jest ten moment.
Tak, no także dosyć drogi, nie namawiamy opał. Oczywiście, bo palenie książek jest złe. Ale zostawiamy tu pełne, przynajmniej nie wiem, czy Artur się ze mną zgodzi, ja zostawiam pełne pole do interpretacji i do robienia czegokolwiek z tą książką.
Absolutnie tak, nawet będziemy zadowoleni, szczęśliwi, że to, jeżeli książka będzie żyła, na tym w zasadzie nam zależy, no bo to nie jest przecież sztuka dla sztuki, to właściwie w ogóle nie na tym polega. To jest raczej baza do wyciągania, tak jak mówię, jakichś pewnych wniosków uogólniających i może pewnej zmiany, no nieśmiałej oczywiście, nie mówię tu o ten, bo też mamy świadomość, że to jest jakaś propozycja niedoskonała, no ale do jakiejś pewnej drobnej zmiany przesunięć w jakimś takim dyskursie dotyczącym percepcji polskich ostatnich kilkudziesięciu lat polskiej sceny alternatywnej tak zwanej.
Natomiast ja bym chciał się jeszcze odnieść do tych mniejszych ośrodków. Wydaje mi się, że trochę się to zmienia, bo na przykład wyszła taka książka o dzierżoniowskiej scenie punk, Dzierżoniów i okolice, i też jest, natknąłem się przy pracy nad tą książką na takie benedyktyńskie też zestawienia z konkretnych ośrodków, z Piotrkowa Trybunalskiego, z Malborka, jest bardzo dobra strona, korzystałem z tych stron, także chciałbym też podziękować ich autorom. I też ja sam kiedyś kompilowałem takie nagrania i zespoły z Sępólna Krańskiego, z miasta, z którego pochodzę. Także poniekąd, no ja obserwuję jakąś zmianę, bo może to jest związane z tą taką, nie wiem, czy to można tak nazwać chłopomanią, bo ostatnio było to też dość modne, ale że jednak się zwraca coraz większą uwagę na twórczość lokalną, z mniejszych miast, wsi i tak dalej.
Tak, ale też być może na przykład narzędzia po prostu do tego skłaniają. No, kiedyś zapewne taka praca, czy zrobienie takiej, opublikowanie właściwie takich mniejszych kompilacji byłoby dużo trudniejsze. Dzisiaj właściwie każdy ma dostępne te narzędzia, dzięki którym może rzeczywiście zrobić to stosunkowo łatwo. Natomiast chciałbym wrócić do dwóch wątków właściwie, bo zaczął pan mówić o źródłach, z których korzystaliście. Rozumiem, że to musiały być przepastne zupełnie bazy danych, ale zakładam, że oprócz takich spisów czy stron agregatów, które w jakiś sposób pokazywały pewne zjawiska w szerszym zakresie, to pewnie też wymagało docierania do takich źródeł, które wcale nie są oczywiste.
My tam wymieniamy te najważniejsze strony, i znaczy, no zwłaszcza jeżeli chodzi o te źródła bardziej internetowe, no a reszta rzeczy to są też no same wydawnictwa muzyczne po prostu, katalogi wytwórni, wszelkiego rodzaju prasa, książki, no to oczywiście do której mamy dostęp, różnego rodzaju strony, o których też już Tomek tu mówił, czyli też strony różnych, jeżeli chodzi o muzyczne sceny miast, prawda, czyli to czasami są też takie strony prowadzone przez domy kultury, tudzież właśnie lokalnych pasjonatów. Także tych źródeł jest bardzo wiele.
Tak, do tego dochodzą ziny i też prywatne rozmowy z różnymi ludźmi zaangażowanymi w tę scenę. W te sceny.
Tak, no oczywiście też konta na Bandcampie z informacjami, no ale trzeba najpierw już wtedy wiedzieć, kogo się szuka, prawda, no ale to się z kolei są nazwy pozyskiwane z jednego źródła i potem dalej drążenie, żeby zdobyć informacje, no bo no my też jakby słuchamy tej muzyki od 30 lat, więc jakby
właśnie
część
to
rzeczy też jest jakąś naszą wiedzą, ale to oczywiście jest też wycinek, no bo przecież w tej masie, no to nie będziemy oszukiwać ludzi, że my tu słyszeliśmy każdy z tych zespołów, bo to też nie o to chodzi, prawda?
Natomiast rozumiem, że gdzieś u źródła tego wydawnictwa leży faktycznie panów po prostu zainteresowanie.
Fascynacja.
Tak.
No tak, bo to była najpierw fascynacja taka wręcz dziecięca. No, jak się zaczynało słuchać muzyki w wieku na przykład, nie wiem, 10-12 lat, tej, no, najpierw polskiej, potem nie polskiej, ale zatrzymajmy się tylko przy tym wątku, no to tak samo i od razu się pojawiła taka fascynacja też nazewnicza, takiej właśnie zbierania informacji, no oczywiście kolekcjonowania tam nagrań i tak dalej, no po prostu słuchania dużo tej muzyki i przetwarzania tych informacji, no i takiego parcia też docierania do różnych hermetycznych zjawisk.
No ja też przyznam się, że miałem słabość po prostu do nazw. Jak podobała mi się nazwa zespołu, to byłem w stanie też naciągnąć swoje gusta. Czyli zespoły, które miały fajne nazwy, uważałem za fajniejsze od tych, które miały nazwy nieciekawe.
To jest rzeczywiście dobra perspektywa, ale jeżeli chodzi o kwestię nazewnictwa, to dla mnie zawsze jednym z ideałów będzie Cannibal Corpse. To wprawdzie nie jest polski zespół, ale wciąż uważam, że trzeba mieć dużo wyobraźni, jednocześnie swego rodzaju cywilnej odwagi, żeby tak się nazwać, ale macie panowie
tam są
kilka pereł, które chcielibyście wyciągnąć, ale takich, które możemy zacytować na antenie? Bo to rzeczywiście jest katalog zupełnie fenomenalny. Począwszy od nazw, które odwołują się do jakichś zupełnie banalnych rzeczy, przez obscenę, aż po brutalność.
No ja najbardziej lubię nazwę zespołu ze Zgorzelca Wiatyk. To był black metal z lat 90. Muzycznie niekoniecznie mi się podobają, ale nazwa jest znakomita. Nie jest obsceniczna, ale jest bardzo dobra, wymowna, o, tak to określę.
No, a ja
przepraszam, jednak to jakiś rodzaj blasfemii oczywiście też.
No, tu jest ciężko wybrać. Ja pamiętam, że zespół fascynowała mnie też nazwa Czerwień Pierwszej Menstruacji, zespół ze Świdnika na przykład. No i dużo nazw tego rodzaju, czyli złożonych z trzech modułów, no, trzech wyrazów na przykład i tak dalej. Ale nie wiem, czy znalazłbym taką. Na przykład są bardzo zaskakujące nazwy, jak był Malbork przytoczony, taki zespół, który się nazywa Chore Indiany przez samo H. No i w zasadzie jest to tak abstrakcyjna nazwa, że jest ciężko, jest fascynująca na swój sposób, po prostu właśnie przez swoją nieoczywistość, tak? Nie nawiązuje do żadnego stylu, żadnego nurtu, bo w niektórych nurtach te nazwy były po prostu zestandaryzowane. To było widać w metalu, też w punku i tak dalej, i tak dalej. No, także tu jest ciężko powiedzieć, bo jednak zespoły się przede wszystkim lubi za ich twórczość. Nazwa jest już dla mnie trochę drugorzędna.
Jak widać, niekoniecznie musi tak być, ale też muszę przyznać, że jest to kopalnia kreatywności również, nie tylko pokazanie szerokości tej sceny. Natomiast zwróciłem uwagę, na co i panowie inaczej. Kiedy przeczytałem w waszym wstępie te informacje, to rzeczywiście przeglądając później spis zespołów, faktycznie to się rzuca w oczy, że większość nazw, mimo iż scena jest polska, jest anglojęzycznych.
Bo też te zespoły, z których czerpały, te zespoły zawarte w tym spisie, pochodziły głównie z Anglii czy Stanów Zjednoczonych.
Ale powiem szczerze, że w pewnych gatunkach, ile w metalu mnie to w ogóle nie dziwiło, to jednak dominacja też, generalna dominacja w wielu innych gatunkach, no to już troszeczkę ta proporcja mnie gdzieś tam przy pracy nad książką zaskoczyła, taka ogólna proporcja, bo ona jest rzeczywiście przytłaczająca w zasadzie i tu sobie możemy łowić te takie perełki onomastyczne polskie, ale zdecydowanie jest tutaj no ta no jest to tak najprościej rzeczywiście to wytłumaczyć. No, cała ta kultura jest, tak jak też to napisaliśmy we wstępie, to jest kultura zachodnia. To jest jednak mimo wszystko, czy to będzie industrial, czy to będzie metal, czy to będzie różne formy awangardy, czy to będzie cokolwiek, to jednak prewzorce, w zasadzie ciężko byłoby to znaleźć zjawisko czysto rodzime. Nie, zawsze się odwoła do pewnego prewzorca, choćby zespół był bardzo oryginalny, który jest na zachodzie.
Tak, i co ciekawe, nawet te zespoły, które się odwołują do korzeni jakichś słowiańskich, to też korzystają z tego, co wcześniej było wymyślone w Norwegii chociażby.
Tak, albo w Wielkiej Brytanii. Tak.
I najpierw Norwegowie zaczęli śpiewać po norwesku i nazywać zespoły po norwesku, a potem... No, wiesz, zawsze ktoś może powiedzieć, że tam był Metal Kleszcz z Wałcza w latach 80. Czy tam Oddech... E,
obstawiam jakieś mroczne, piekielne imię.
Tak, tak.
Typu Belzebub.
Tak, tak. No, nie, to nieważne. W każdym razie, no to jednak to się zaczęło gdzie indziej. To się zaczęło głównie na zachodzie, czy tam na przypadku black metalu i fascynacji muzyką folkową w Norwegii głównie.
Mam też taką diagnozę, że może po prostu trudno wyjść czasem z tej klatki, jeżeli nazwy gatunkowe są właściwie jeden do jeden ściągnięte z zachodu, a nawet jeżeli w Polsce, tak jak jazz trójmiejski, jest czymś w zasadzie charakterystycznym i bardzo lokalnym, to i tak jest pisany przez Y.
No, znaczy na początku był przez J pisany, potem przez Y, ja dorastałem z jazzem, więc tutaj to jest też dla mie ważny wątek, ale jeżeli się na chłodno spojrzy na przykład na twórczość moich ulubionych, prawda, jasowych gigantów, takich jak Mazolent, Rhythmic Perfection, to jednak po prostu tak naprawdę była to modyfikacja muzyki Dolphiego i Colemana, zrobiona tylko w sposób specyficzny i rzeczywiście elementy były oryginalne, ale baza była absolutnie, zresztą oni się oczywiście do tego, oni chcieli odnowić, znaczy jakby odnowić te zespoły, na przykład ten zespół na przykład chciał odnowić, dać nowego ducha polskiemu po prostu jazzowi, no więc tu na zasadzie tego jazzu of jazz oni są, bo nie ma oczywiście zespołów stricte jazzowych, no bo to już jest po prostu inna kategoria. Natomiast de facto no to nie były, jak się spojrzy tak chłodnym okiem po latach, to nie były zespoły aż tak oryginalne, jak to się wydawało mi, jak miałem 13, 14, 15 lat, prawda? No, potem dotarcie do wszystkich nagrań sprawiło, że dostrzegałem te elementy, ale miałem już pełnię wiedzy, czym te zespoły, gdzie je ulokować tak w spektrum, prawda, światowym. No i tu znowu mamy do czynienia, prawda, z absolutnie, no i znowu nazwę, prawda, anglojęzyczną na przykład. Chociaż tam wjazd dbał, no, łoskot, trupy, kury, także to były po prostu nazwy często polskie, ale no i takie stylizacja, takie trochę przaśne jakby nazwy, które trochę nie były, no, były konfrontowane z muzyką jednak, no, innego rodzaju, natomiast to wynikało ze specyficznego poczucia humoru, prawda, muzyków.
Wyłączacie panowie, co też sami zaznaczacie w owym spisie, muzykę elektroniczną i całe środowisko rapowe właściwie polskie, zaznaczając, że wymagałoby to osobnego opracowania. Czy to wyglądało tak, że pierwotnie chcieliście wrzucić to również, ale okazało się, że skala tego jest tak przepastna, czy po prostu jest to troszeczkę poza nawiasem waszych faktycznych fascynacji czy zainteresowań?
Nie. Hip-hop jest na tyle obszernym zjawiskiem, że to jest niemożliwe. On zasługiwałby na inną kategorię, to po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście nie czujemy się tutaj specjalistami, zwłaszcza w tym, no, w tej polskiej jego po prostu wymiarze. I jeżeli z polskich, to ja mógłbym bardziej wskazać takie instrumentalne hip-hopowe rzeczy, które były dla mnie interesujące. Natomiast ich tu po prostu też nie ma, ze względu, że no, jednak się kwalifikują jako muzyka hip-hopowa, szeroko rozumiana. A co do elektroniki, to powiem, nie ma rytmicznej elektroniki, czyli w sensie takiej, którą można zakwalifikować jako odmiany techno, łącznie
no
z
tak,
minimal techno,
ambient,
czy abstract techno, natomiast ambient, dark ambient, właśnie noise ambient, field recording, tego typu nierytmiczne, powiedzmy tak najprościej, żeby już to tak rozróżnić bardzo, bardzo, bardzo prosto, to oczywiście no, starałem się, żeby je wszystkie dołączyć, ale to jest też olbrzymia scena, bardzo wielu artystów działa pod kilkunastoma pseudonimami, to nie jest nic niezwykłego, że ktoś ma kilkanaście projektów, prawda? No to jest też duże wyzwanie, tak? Ustalenie tych wszystkich modyfikacji, no artyści się też, tu już Tomek, tak samo się z tym zmagaliśmy, że artyści się po prostu przenoszą, zmieniają miejsca, kiedyś się identyfikowali z tą miejscowością, potem ją zmieniają, także to czasami to są ustalenia bardzo trudne.
Tak, i nawet mam wrażenie, że obecnie miejscowości, z których pochodzą zespoły czy artyści, nie są tak istotne jak kiedyś. Kiedyś, jak ktoś chciał dowiedzieć się czegoś na temat zespołu, no to pisał list. Do tego były wymagane dane adresowe. Dzisiaj to jest w zasadzie niepotrzebne. bo można na przykład napisać na Facebooku do zespołu i zaprosić na koncert, czy tam poprosić o płytę i tak dalej, i tak dalej. I też to widać, bo nawet na Bandcampach nazwy miejscowości pojawiają się czasem. Prawdopodobnie to wynika też właśnie z tego, że po pierwsze muzycy się przenoszą, dwa, być może też z tego faktu, że coraz częściej muzycy się wymieniają nagraniami, na przykład jeden muzyk mieszka we Wrocławiu i nagra perkusję, drugi mieszka w Suwałkach i nagra wokal i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jest to dosyć powszechne tak naprawdę. A jeszcze to było tym bardziej powszechne stało się powszechne przez pandemię. I też wracając jeszcze do samych tych miejscowości, to tak naprawdę momentami te miejscowości są umowne w gruncie rzeczy. Na przykład miałem taki przypadek, że zespół miał próby w Pszowie i wobec tego chcieli być uznawani za zespół z Pszowa, chociaż byli tam muzycy z Rydułtów, chyba z Rybnika również. Także zespół się uważał za zespół z Pszowa. Na przykład zespół Wejder uchodzi za zespół z Olsztyna, ale z tego co kojarzę, to chyba obecnie żaden z muzyków nie mieszka w Olsztynie. No ale się utarło, że jest to zespół z Olsztyna. Też co warto podkreślić, są tutaj artyści nieurodzeni w Polsce, ale działający na terenie Polski. Są taki zespół Grimmskål na przykład. To jest projekt black ambientowy, muzyka pochodzącego z Meksyku, który zamieszkał w Małopolsce, no i też został uwzględniony jako, że zespół, czy ten one man band działa na terenie Polski. Wobec tego to, co jest zawarte w tytule, czyli narodowe, jest tutaj wiadomo nie traktowane w sensie etnicznym.
Tak, jest to też taki tytuł z przymrużeniem oka. No teraz wszystko jest narodowe, więc ten spis też musiał być narodowy. No ale to jeszcze właśnie to, co Tomek wspomniał. Na Bandcampie właśnie, tak można powiedzieć, pół na pół pojawiają się miejscowości i nie. I często to są właśnie jakieś takie zbiorcze. I często są duże miasta, prawda? Kraków, Poznań, Warszawa i tak dalej. A jeszcze jest jedno zjawisko, które zaobserwowałem ostatnimi czasy. No jest mnogość też małych wytwórni, które są no, powoływane po prostu bardzo szybko, wydają, bądź to są labele, czysto net labele, bądź wydają kasety, bardzo często kasety przede wszystkim, jest ich bardzo, bardzo wiele i czasami zespoły, na przykład na plakatach koncertowych się sygnują nie miejscowością, tylko na przykład wytwórnią, tą swoją, prawda, swoją czy swoich przyjaciół i że tu gra zespół z tej wytwórni, tu z tej, no i oczywiście jest to też jakieś nowe zjawisko, czy takie powiedzmy, w które ostatnich kilku latach się pojawia, że na przykład właśnie zamiast tego... Poza tym też wydaje mi się, że kiedyś twórczość wielu gatunków, bo wiele z tych gatunków też odeszło, tak naprawdę o tym warto powiedzieć. One już są po prostu bardzo mało aktywne. Ich twórczość była jednak osadzona, zwłaszcza dotyczyło to na przykład punk rockowych wszelkich mutacji w kontekście lokalnym. Jednak z jakichś spraw takich tutaj nazwijmy to, których jakaś społeczność gdzieś się mogła zidentyfikować. A te zespoły młodych osób obecnie z różnych półek, to jest twórczość bardziej abstrakcyjna, to jest twórczość bardziej globalna, no często anglojęzyczna, często w ogóle też, która nie ma tej łączności z tą taką bazą, załóżmy, lokalną, tak? To jest taka twórczość robiona w domu, robiona w jakiejś małej grupie, która jest po prostu, można ją w zasadzie przenieść i ludzie też jakby nie traktują tego swojego miejsca, w którym są tu i teraz, jako czegoś ostatecznego. A kiedyś, no bardzo często tak było, że po prostu te osoby funkcjonowały tylko tam, No i czy funkcjonują cały czas?
To jest socjologiczne wręcz fascynujące zjawisko, ale rzeczywiście zakładam, że wtedy ta działalność była pewnego rodzaju destylatem rzeczywiście czegoś, co było istotne dla jakiejś małej społeczności, a dzisiaj nawet sposób dystrybucji, który jest online'owy, w dużej mierze determinuje to, że żeby gdziekolwiek trafić poza, to chyba trzeba być rzeczywiście dużo bardziej uniwersalnym.
Znaczy, kiedyś sensacją też było przecież, jak polski zespół wydał coś na zachodzie. No, od lat już późniejszych, nazwijmy to jeszcze lata 90. to nie do końca, ale późniejsze to nie jest żaden. Są zespoły polskie, które wydały właściwie tylko rzeczy na przykład gdzieś na zachodzie, prawda? Także to są bardzo tego różnego rodzaju konfiguracje i one są jakby tutaj, ta rzeczywistość jest bardzo, bardzo dynamiczna. I możliwość tej współpracy właśnie międzynarodowej, jakiejś takiej dystrybucji tych nagrań właśnie przez internet jakby stwarza zupełnie inne pola, prawda? Możliwość, no, kiedyś też, jeżeli mamy lata 90., też możliwość jakiejś takiej mobilności, powiedzmy, czy współpracy na przykład zagranicznej, a nawet współpracy takiej, no, różnego rodzaju rzeczy wewnątrz kraju była, no, właśnie za pomocą poczty, prawda, tutaj wymiany. No, która, jak wiadomo, no jest generalnie trudniejsza i bardziej czasochłonna niż wymiana plików przez internet.
Tak, a teraz mamy na przykład polskie wytwórnie, których większość katalogu stanowią zespoły nawet nie zachodnie, ale z całego świata, jak Bad Cave Productions albo Selfmade God. Tam zespoły z Polski raczej są w mniejszości.
Czyli to działa w obie strony, nie tylko wspomniany Vader przeciera szlaki na zachodzie, ale też i w drugą stronę. Integralną częścią tego wydawnictwa jest też barwna wkładka, która obrazuje głównie okładki kaset, ale też i płyt winylowych i pewnie kompaktów również. Rozumiem, że to panów osobiste archiwum.
I tak, i nie. To znaczy, część rzeczy jest po prostu rzeczywiście skanami tutaj rzeczy z posiadanych. Część rzeczy, no, nie posiadamy, jest po prostu, są to rzeczy z zasobów internetowych. Pewnie część rzeczy nawet nie chcielibyśmy posiadać. Natomiast
brutalne.
Klucz jest też taki, żeby pokazać dwie rzeczy. To znaczy, myśmy oczywiście, no, cieszymy się, że ona i tak jest te kilkanaście stron. Oczywiście chcielibyśmy jeszcze więcej, bo tych przykładów jest niesamowicie dużo, które chcielibyśmy światu pokazać, ale to jest, klucz doboru jest taki, że z jednej strony to są bardzo gatunkowe okładki, to jest jedna sprawa, druga, no, takie rzeczy, które są tymi właśnie kontrowersyjno-kuriozalnymi, a trzecia, no, rzeczy zapomniane, bądź gdzieś takie, które chcielibyśmy, bardzo wartościowe muzycznie, ale które chcielibyśmy troszeczkę przypomnieć, ale to wszystko jest pomieszane. Także nie ma czegoś takiego, że tu sobie czytelnik sobie musi sam odpowiedzieć na pytanie, co jest co.
Czym. Rozumiem. Ale z drugiej strony, czyli jest jednak jakiś taki akcent bardzo osobisty w tym wszystkim.
No, myślę.
Nieobiektywizujący.
No, zdecydowanie. Natomiast nie rozmawialiśmy o tym domniemanym autorstwie, bo tam benedyktyńska praca, to umówmy się, też polegała na tym, że my po prostu częściowo korzystaliśmy, no, chyba nawet w dużej części, z pracy innych osób, całego sztabu, całych, nie wiem, setek osób prawdopodobnie.
A my to tworzą te bazy, tak, właśnie, tak, internetowe.
Tak, natomiast wybór chociażby tych okładek, no to tutaj to nasze autorstwo się jakoś uwidoczniło w tym przypadku.
Tak, tu w 100% się czujemy, w sensie rzeczywiście dobraliśmy to. I też właśnie celowo, że nie ma tu rzeczy, jeżeli nawet zespół jest jakoś tam znany, to wydawnictwo, które prezentujemy, jest, no właśnie najczęściej są to kasety i single winylowe, więc to z siłą rzeczy, no to są te bardziej mniej znane fragmenty twórczości. No i na przykład jest tam płyta bardzo lubianego przeze mnie zespołu, po prostu z Gdańska, legendy punk rocka polskiego, ale jest ich single, który który został wydany w Stanach właśnie Zjednoczonych w 1999 roku, więc też jeszcze nie w czasie, kiedy to było powszechne i w ogóle w bardzo ciekawym kontekście, bardzo Split jest to z amerykańskim zespołem, także w ogóle zupełnie innym stylistycznie, więc jest to bardzo, są to też takie ciekawe rzeczy, są tam na przykład kasety, jest kaseta Karmiciela Wszy, która jest, no a to jest znakomity projekt, no a no powiedzmy Ambient Noise, która jest kaseta, ma no, zatrważający nakład 29 egzemplarzy, prawda, i tak dalej, także są to takie rzeczy, no czy demo Aventowera.
Tak. No i są tam też rzeczy, które chyba się w ogóle nie ukazały w formie fizycznej, tylko są to okładki z Bandcampów właśnie.
Tak, ponieważ to jest oczywiście kolejna forma, tam jest okładka takiego artysty z Wałbrzycha tajemniczego, którego Tomek tu wynalazł i jest to właśnie taka okładka, którą zespoły dają, jeżeli wydają po prostu, no w plikach po prostu opublikują swoje nagrania, no to często się jakąś okładkę taką internetową daje, no i to właśnie jest przykład też taki. Jest też okładka rysowana ręcznie.
Tak, zespół Złom. Ale tutaj miałem problemy z ustaleniem tej miejscowości. Ja dostałem kasetę, nie kasetę, tylko właśnie tę okładkę, nawet nie kasetę, od kolegi, kiedy pracowałem nad tą kompilacją związaną z zespołami Sympulna Krańskiego. Ale później już się nie mogłem doszukać, bo to trochę czasu minęło i ostatecznie nie doszukałem się skąd. Znaczy ja podejrzewam skąd ten zespół był, ale nie mam pewności. A jak nie mam pewności, no to po prostu nie wpisywałem tam żadnej miejscowości. To jest właśnie też, tu zdradzę jakby sekret. Jak nie miałem pewności, nie wpisywałem po prostu nazwy zespołu.
Tak, my się wystrzegamy, nie ma czegoś jak Trójmiasto, prawda, Śląsk. Nie, nie, nie. Jeżeli nie dało się ustalić po prostu, więc czasami dziury też wynikają, no nie z tej niewiedzy zupełnej, tylko z takiego przyjęcia pewnego podejścia, że no zespół jest albo z Gdańska, albo z Sopotu, może być z trzech miast, ale wtedy piszemy Gdańsk łamany na Sopot, łamany na Gdynia. Rzeczywiście, jeżeli
tak,
to się ustali.
Może być nawet Rumia, Becherowo
tak,
w tym Trójmieście.
Tak, tak, bo na przykład tak było z zespołem Ramel, takim zespołem, no powiedzmy ska punk, że okazało się, że jest z Rumia. Często figurował jako zespół z Gdyni, z Trójmiasta, prawda, i to są takie tego typu rzeczy, że no to jest też weryfikacja, no pewnie gdybyśmy mieli jeszcze więcej czasu, to ta weryfikacja poszłaby pewnie jeszcze dalej.
Tak. I też
zwracacie, przepraszam, uwagę w ogóle na ten fakt, że kiedy nie udaje się wam zweryfikować rzeczywiście określonych informacji, to po prostu pomijacie, co jednak nosi znamiona pracy naukowej w dużej mierze.
No tak, przy czym ja bym chciał jeszcze dodać do poprzedniego wątku, że też da się zauważyć takie podejście niektórych zespołów, że pochodząc z mniejszej miejscowości, jednak podają jakieś znane miasto, koło którego mieszkają. Natomiast no, w tym kontekście cieszę się, że udało mi się ustalić, zresztą była informacja, jaką powziąłem od samego zespołu, Pijacka, czy kiedyś Pijacka Banda, że pochodzą z Cedzyny, a nie z Kielc, jak się ogólnie mówi. Także to było dla mnie no, jakieś znaczące doświadczenie.
Co do tej naukowości, no to my mamy background naukowy i czy uprawialiśmy naukę, czy ją uprawiamy, czy będziemy jeszcze uprawiać, czy nie, zobaczymy, różnie to bywa w życiu, natomiast no więc można powiedzieć, że gdzieś z tyłu głowy zawsze jest ta kwestia takiej, no, podejścia tego rodzaju, takiego no, związanego z weryfikacją danych. Oczywiście mówię, nie na wszystko starczyło czasu, ale kiedy tylko mieliśmy na przykład uszczegóławiającą daną, na przykład ja miałem tak w przypadku teraz mi przychodzi do głowy zespół Action Freedom, tak, i to tam wyszło, że też był podawany, że z Końskich, okazało się, że jednak funkcjonowała tam wieś pod Końskimi i to było z plakatu koncertowego, no więc taki, że, no więc to też, ale z drugiej strony czasami, no właśnie człowiek nie wie, no na Bandcampie na przykład może być nazwa Kraków, bo po prostu muzycy tak uznali, no ale jeżeli oni chcą się autoidentyfikować z Krakowem czy z Poznaniem, no to my im tego, prawda, nie zabronimy.
No tak, nie jesteśmy mądrzejsi niż tak. Sam zespół.
Czasami też jest to w kontekście dorozumienia, kiedy jak jest jakiś skład, wiemy, że to jest grupa tych samych muzyków, no to tam pewnych rzeczy można domniemywać, ale jednak się to wystrzegamy, żeby to była taka, powiedzmy, absolutna pewność, że to jest ta identyfikacja zespołowa.
Mam w ogóle głębokie poczucie, że to wydawnictwo Narodowy Spis Zespołów jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, bo właściwie za tym całym katalogiem stoi jakaś niezliczona ilość opowieści i anegdot. I cieszę się bardzo, że chociaż odrobinę panowie ich wyciągnęli na światło dzienne. Przefascynujące wydawnictwo zupełnie, również ze względu na jego formę. Radio Kraków Kultura, panowie Tomasz Sikora i Artur Sobiela, bardzo wam dziękuję za tę cokolwiek krótką, ale mam nadzieję, że dającą wgląd w zawartość Narodowego Spisu Zespołów, nawet jeżeli nie korespondującą z nią w sposób bezpośredni.
Dziękujemy bardzo, zachęcamy do jakiegoś zapoznania się z całością w tej czy innych formach i no i jakiejś pewnie interakcji, która nie wiem, czy się pojawi, czy nie. I jakby chodzi chyba o jakieś takie stworzenie takiego no możliwie kompletnego obrazu, a to jest zdecydowanie, no, o czym też świadczą na przykład te zasoby internetowe, te bazy, no że to jednak wymaga też nie pracy dwójki osób, ale całych pewnie setek.
Ale też ja myślę, że to jest może jakiś apel mój jako współautora do tego, żeby w swoich mniejszych miejscowościach, mniejszych ośrodkach po prostu zajmować się tego rodzaju kompilacjami, bo ktoś może później z tego korzystać po prostu i jakby na to nie patrzeć, jest to jakiś dorobek kulturowy polski, mniej lub bardziej udany, ale jednak.
To ja życzę, żeby to był prawdziwie work in progress i żeby spływały do panów kolejne informacje. Dołączam się do tego apelu, a od siebie bardzo proszę o przełożenie tego na interaktywną mapę Polski, bo strasznie mnie to fascynuje. Bardzo, bardzo panom dziękuję.
Dziękuję.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.